Dostałem dzisiaj rano SMS-a od Pawła, który od jakiegoś czasu uczęszcza do nas do zboru. U Pawła wykryto tętniaka, który rośnie w takim stałym tempie i właściwie już w tej chwili zagraża jego życiu. On przysłał SMS-a z prośbą o to, abyśmy pomodlili się o niego jako zbór, więc bardzo bym prosił, abyśmy teraz pochylili głowy i jeszcze wspomnieli Pawła w modlitwie. Ojcze, dziękujemy Ci za Pawła i za to, że Ty w jego sercu zbudziłeś pewnego dnia wiarę w Jezusa Chrystusa, tak, że zdecydował się pójść za Nim i wyznał Go Panem i Zbawicielem. I on zdaje sobie sprawę z tego, że każdą rzecz może przynieść w modlitwie z ufnością, że to wszystko dobrze uczynisz, dlatego dzisiaj prosi nas o modlitwę, zbór Twój. Panie, przynosimy go wspólnie. Boże, modlimy się o to, abyś dotknął się go, Panie. Modlimy się o to, abyś dotknął się go, aby Boże ten tętniak nie spowodował niczego złego w jego organizmie. Panie, modlimy się o uzdrowienie tego chorego miejsca. Panie, tak prosimy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Zanim przejdziemy do rozważania słowa, chciałbym powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza, o której wspominał brat Rafał, że 7 kwietnia rozpoczynamy kurs Odkrywanie Chrześcijaństwa i zawsze na ten kurs zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby przejść wspólnie Ewangelię Marka przez 10 spotkań, ale również tych, którzy dojrzali albo dojrzewają do decyzji o chrzcie wiary. Więc, drogi bracie, siostro, przyjacielu, jeżeli myślisz o chrzcie wiary, to bardzo serdecznie zapraszam Cię na ten kurs biblijny, po którym też, jak Bóg pozwoli, rozpoczniemy spotkania dla katechumenów. Ale oczywiście nie jest to spotkanie czy kurs biblijny adresowany tylko dla takich osób, dla wszystkich, które chciałyby poznać głębiej Ewangelię Marka i przez to uczynić bardziej bliską relację z Jezusem Chrystusem. A więc bardzo serdecznie zapraszam. Chcę też powiedzieć, że jak Bóg pozwoli, 1-3 maja chcielibyśmy pojechać na majówkę na Mazury. To jest takie niewielkie wydarzenie, które organizujemy już drugi raz. Jego głównym celem jest modlitwa i wzajemne usługiwanie sobie w modlitwie, ale też rozważanie Słowa Bożego. Jest to z reguły bardzo intensywny czas czytania Słowa, rozważania, modlitwy, społeczności. I jest, właściwie cały program jest temu podporządkowany, a więc, drogi bracie, siostro, jeżeli chciałbyś wybrać się razem z nami na Mazury, do Pieczarek, no w taki właśnie czas, to serdecznie zapraszam. Liczba miejsc jest ograniczona. Jedną z takich rzeczy, które charakteryzują te spotkania, jest to, że nawet jeżeli jadą małżeństwa, to bracia śpią z braćmi, a siostry śpią z siostrami. Taki jest klucz tego spotkania, ponieważ idziemy tam po to, aby skoncentrować się w całości na rozważaniu słowa, ale też rzecz jest w tym, że jest po prostu ograniczona ilość miejsc. A więc jeżeli jesteś zainteresowany, serdecznie zapraszam do mnie po nabożeństwie. Udzielę wszystkich niezbędnych informacji. Przejdźmy teraz do rozważania Słowa Bożego. Kontynuujemy rozważania z Księgi Dziejów Apostolskich. Dotarliśmy do rozdziału 11. Dzisiaj będziemy mówili o zborze w Antiochii. Jest to drugi zbór, który się pojawia w Księdze Dziejów Apostolskich. Od momentu, kiedy ją rozważamy do tej pory, znaliśmy tylko jeden zbór, zbór w Jerozolimie, złożony w całości z wierzących pochodzenia żydowskiego. Oczywiście zdarzali się tam również prozelici, ale była to wspólnota mesjańska, po prostu żydowska. A dzisiaj poznajemy zbór drugi. I historię tych dwóch zborów rozdziela rozdział 10. Jest to najobszerniejsza historia w Księdze Dziejów Apostolskich, żadnej innej nie poświęcono tyle miejsca, ponieważ ona jest kluczowa dla tej księgi, jest osią w tej księdze, ponieważ zaczyna pewien nowy rozdział, pewną nową jakość. Oto teraz do kościoła wejdą również poganie, co było wcześniej po prostu nie do pomyślenia. Jest to złamanie pewnego paradygmatu tak mocnego, że trzeba było przygotowywać również apostoła Piotra, ale nie tylko jego, aby to mogło się wydarzyć, więc rozdział 10. A dzisiaj jesteśmy w rozdziale 11. I właśnie od początków Księgi Dziejów śledzimy głównie losy zboru w Jerozolimie. Wiemy, że powstał on w dniu Pięćdziesiątnicy, około 33 roku, mówimy po Chrystusie, czy naszej ery. I wtedy na święto przybyli pielgrzymi z obszernej diaspory żydowskej, z Azji Mniejszej i terenów egipsko-libijskich. O tym czytamy właśnie, gdy są wymieniane te wszystkie narodowości czy kraje, z których przybyli Żydzi na to święto. A potem jest to podsumowane: Kretańczycy i Arabowie, czyli ci z zachodu i ci ze wschodu tej diaspory. I niektórzy z nich na tym święcie nawrócili się, a więc przeżyli swoje nawrócenie do Jezusa jako Mesjasza. I co ciekawe, wnioskujemy z treści Księgi Dziejów Apostolskich, że też pozostali później w Jerozolimie, przyłączając się do nowo powstałej wspólnoty. I niezwykły rozwój tego zboru, o którym czytamy na pierwszych stronach Księgi Dziejów Apostolskich, dotyczy pierwszych 3 lat po wniebowstąpieniu Pana Jezusa. A więc do czasów męczeńskiej śmierci Szczepana to mamy okres 3 lat, prawda? I Łukasz przyzwyczaił nas do pewnych opisów, które mają na celu pokazanie nam dynamiki tego, co się działo, dynamiki Królestwa Bożego, dynamiki, jaka była związana z panowaniem Jezusa Chrystusa. Na przykład w 2 rozdziale czytamy: Pan codziennie pomnażał liczbę, więc takie natężenie określeń, które mają nam pokazać, że to się działo w jakimś takim lawinowym tempie, liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. 2 miejsce, Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet, a więc to było wręcz jak jakaś reakcja łańcuchowa, gdzie ludzie, słysząc to poselstwo o Jezusie Chrystusie jako Mesjaszu, który posłany od Boga przyszedł, aby zbawić człowieka, przyjmowali to poselstwo i podporządkowywali mu całe swoje życie. Nie wiem jak dla was, ale te określenia działają na moją wyobraźnię. I one powodują też pewnego rodzaju tęsknotę za dynamiką, którą znam ze Słowa Bożego. One powodują, że mój apetyt jest rozbudzony na to, co może i co czyni Jezus Chrystus dookoła nas. Oczywiście sytuacja rozwija się tak dynamicznie, jak mówiłem, do roku 36. Poznajemy zbór w Jerozolimie oraz związane z nim osoby. Najpierw 12 apostołów, a potem są nowi bohaterowie, 7 diakonów. I wiemy dobrze, że to jest też zamysł Łukasza celowy, by pokazać nam, że po prostu na scenie, którą reżyseruje Jezus Chrystus, co i rusz pojawiają się nowi bohaterowie, tak, którymi Jezus posługuje się, aby wypełniać swój plan. Co jest nową jakością? Wszyscy oni posiadają greckie imiona, o tym mówiliśmy, ale szczególnie zwraca uwagę jedno imię: Mikołaj. Kto ma na imię Mikołaj? Prawnuczek. Wnuczek. Postarzałem się, dobra. Wnuczek. No właśnie, Mikołaj. I tam czytamy o tym, że jest prozelitą z Antiochii, a więc poganinem, który dokonał konwersji na judaizm, a potem w Jerozolimie, co się stało, usłyszał o Jezusie i uwierzył w Niego. To jest bardzo ciekawa informacja. I w roku 36 ze sprawą misyjnej działalności Szczepana, jednego z diakonów, wybuchają prześladowania wierzących. Głównie domyślamy się tych związanych ze środowiskiem heleńskim, oni muszą uciekać z Jerozolimy. A więc kończy się taki czas względnego pokoju, bo oni cały czas byli jakoś tam, powiedzmy, prześladowani. A sam Szczepan ginie śmiercią męczeńską. Jeszcze raz musimy przypomnieć, że pierwszy zbór był w głównej mierze wspólnotą Żydów wierzących, tak? I również byli tam prozelici. I to jest właśnie moment, kiedy zbór ze stanu skupienia przechodzi w stan rozproszenia. I czytamy, że wierzący rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii, dzieląc się dobrą nowiną o Jezusie. I z dzisiejszego fragmentu dowiadujemy się, że wierzący dotarli naprawdę daleko. Czytamy tymczasem, ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż, i to rzeczywiście było aż, do Fenicji, aż na Cypr i jeszcze wyżej do Antiochii, nikomu nie głosząc słowa, tylko samym Żydom. Niektórzy zaś z nich byli Cypryjczykami, Cyrenejczykami, a ci, gdy przyszli do Antiochii, zwracali się również do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie. I tutaj mamy mapę basenu Morza Śródziemnego oraz właściwie to, jak ta Ewangelia rozprzestrzeniała się. Widzimy, prawda, Jerozolimę, tak? Każdy z nas jest w stanie namierzyć się tutaj na ekranie. I potem mamy wyżej Tyr i Sydon, i to jest właśnie Fenicja, a jeszcze nad nimi, jeszcze nad Damaszkiem jest Antiochia, o której tutaj jest mowa. A w bok, 100 kilometrów od brzegu, jest Cypr. Prawda? I widzimy, że Ewangelia systematycznie po prostu rozprzestrzenia się. Jaki to jest przedział czasowy? Maksymalnie 10 lat. W takim czasie grupa wierzących z Jerozolimy, która musiała się rozpiesznąć, dociera w takie miejsca i Bóg czyni całe to dzieło przez nich na tych obszarach. Dobrze, zagadka z uważnego czytania Biblii. Kto pamięta, z jakiego miasta pochodził Mikołaj? Prozelita. Diakon. Ano właśnie z Antiochii. Ano właśnie z Antiochii. A więc Ewangelia dotarła do położonej daleko na północ tej olbrzymiej aglomeracji miejskiej. Dla Cypryjczyków był to więc powrót prawie do domu tych, którzy uciekali z Jerozolimy, ale zobaczcie, dla Cyrenejczyków, to jest to wybrzeże Afryki, miasto zaznaczone obok Aleksandrii, prawda, mocno, to była daleka wędrówka, właściwie nie wiadomo dokąd. I taki był los pierwszych chrześcijan. Z Cyreny do Jerozolimy, a potem z Jerozolimy gdzieś do Antiochii i nie wiadomo, co dalej. Drodzy bracia i siostry, dziękować Bogu za pokój, który mamy. Że mamy domy, w których mieszkamy, że mamy pracę, do której chodzimy. Każdego dnia można by powiedzieć w to samo miejsce. Że pewne rzeczy są tak poukładane, że nie musimy się, powiedzmy, martwić, a co ja będę robił jutro, chociaż i takie rzeczy się zdarzają, ale nasze życie jest względnie poukładane. Ale ten pierwszy Kościół, który przeżywał to Boże prowadzenie, to był Kościół, który był w drodze. I z całą pewnością ludzie ci chcieliby doświadczać takiego pokoju, jakiego my doświadczamy. Przypominają mi się słowa Pana Jezusa, które mówią o tym, że właściwie to nigdy nie jest dobry czas, żeby wyruszyć. Chcielibyśmy wyruszyć za Jezusem, no, kiedy już poukładamy pewne sprawy, kiedy może pewne rozdziały się w naszym życiu pozamykają, kiedy może będzie lepsza sytuacja na rynku pracy albo finansowa. Chcielibyśmy dokładnie wiedzieć, co ten Jezus od nas oczekuje, dokąd najprawdopodobniej z Nim zajdziemy. Ale właśnie Jezus, widząc lud wokół siebie, kazał przeprawić się po prostu na drugą stronę. Przystąpił jeden z uczonych w piśmie, jakby chciał wsiąść do tej łodzi, tak? Razem z Nim, nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Ale Jezus wyczuł w tym stwierdzeniu pewną asekurację i mówi, lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. A drugi z uczniów rzekł do Niego, Panie, pozwól mi wpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Ale Jezus rzekł mu, pójdź za mną. Umarli niechaj grzebią umarłych swoich, a gdy wsiadł do łodzi, kto poszedł za Nim? Uczniowie Jego. I to nie jest przypadkowa konstrukcja. Po prostu ci, którzy postanowili wstępować w ślady Jezusa. Nigdy nie jest dobra pora. Prawda? Czasami ludzie mówią, jak dojrzeję mocniej, to coś na przykład zrobię dla Pana, albo jak już to zrobię i to, prawda, jak już wychowam dzieci, jak już rodziców pochowam, to będę mógł więcej czasu poświęcić dla mojego Pana. A Jezus po prostu mówi, pójdź za mną i to On odpływa od brzegu i mówi, wsiadasz czy nie? Bo odpływamy. To takie ludzkie, że chcielibyśmy wyznaczyć Jezusowi miejsce i porę, czy podążać za Nim na własnych warunkach. Uczniowie poszli za Nim. Mężczyźni lubią mieć jasno określony cel. My lubimy wiedzieć, dokąd jedziemy, rozkładamy mapę na masce i wyznaczamy drogę. I tutaj każdy szczególik jest nam znany, nawet się uczymy czasami na pamięć lub na pamięć uczy się nasza żona. To nie ma większej różnicy. A kobiety z kolei lubią mieć poczucie bezpieczeństwa, wiedzieć, czego się mogą spodziewać po drodze, jak będzie wyglądało to miejsce, do którego zmierzają. A Jezus mówi, pójdź za mną na drugi brzeg. Nie wiem jak wy, ale mi nadal czasami zdarza się zadać pytanie Jezusowi i co z tego, że poszedłem za Tobą? Są takie momenty, kiedy zadaję Jezusowi takie pytanie. Potem się Go wstydzę bardzo, ale to jest takie naprawdę ludzkie. A w dzisiejszym fragmencie otrzymujemy odpowiedź na to pytanie. Co zobaczymy, gdy pójdziemy za Jezusem? O dwóch rzeczach dzisiaj powiemy. No więc jeżeli Samaria w pobożnym Żydzie wzbudzała niechęć, a może nawet obrzydzenie, to po wielokroć Antiochia, 500-tysięczna aglomeracja, na wskroś pogańskie miasto. Jak podaje Berkeley, było ono synonimem zbytku, rozpusty, słynęło z wyścigów, rydwanów, imprez rozrywkowych, trwających dosłownie dzień i noc. Berkeley mówi, dziś powiedzielibyśmy, że Antiochia oszalała na punkcie sportu, hazardu, i niemoralnej rozrywki. A największą sławę zdobyła świątynia Dafne, której kult tak naprawdę, podobnie jak w Koryncie, w innej świątyni, sprowadzał się po prostu do sakralnej prostytucji. Co w takim razie, w takim mieście robili chrześcijanie? Odpowiedź z poprzednich kazań. Byli solą i byli światłem. Ja chciałbym powiedzieć, że ja absolutnie przez te rozważania nie nawołuję do tego, by pójść do świata i żyć po świecku. Nie, to mam absolutnie na myśli. Mam nadzieję, że wszyscy to doskonale wyczuwacie. Jest to wyraźnie powiedziane. Tylko chodzi o to, żebyśmy prowadząc prawdziwie przemienione życie, szli do ludzi, którzy żyją w całkowitej ciemności. Antiochia przyćmiła słynny niegdyś Damaszek i pod względem wielkości i zamożności zajmowała trzecie miejsce po Rzymie i po Aleksandrii. To była aglomeracja, w której wszyscy chcieli mieszkać. Dzisiaj młodzi by powiedzieli, dokąd na studia? Do Antiochii. Nie tam do żadnej Warszawy, do Antiochii. Bo to było takie centrum kulturalne, naukowe i biznesu, prawda? Każdy chciał tam mieszkać. Tu można było handlować, łatwo było o pracę. To dlatego wierzący tam poszli. Chcielibyśmy powiedzieć, bo taką misję tam dostrzegli? Nie, najprawdopodobniej po prostu, wiecie, uciekając przed prześladowaniami, pomyśleli sobie, tam znajdziemy pracę, tam można handlować, tam są większe możliwości, no chodźmy tam, no. Nie znamy tego miasta, ale chodźmy. Tam również była duża diaspora żydowska, która była bardzo misyjna. Skąd wiemy, że diaspora żydowska, nie w rozumieniu Kościół, tylko diaspora żydowska, była bardzo misyjna. No Mikołaj pochodził z Antiochii. Tam się nawrócił na judaizm. Potem pojechał na któreś święto, pięćdziesiątnicy załóżmy, do Jerozolimy i wtedy uwierzył w Jezusa jako swojego Mesjasza. Jak przyznaje Łukasz, do tego czasu wierzący do tej pory głosili jedynie swoim rodakom, czyli Żydom. Ale właśnie coś tutaj w tym momencie staje się zupełnie nowego. Zbór w Antiochii tak w szczególny sposób otwarty był na ludzi z innej kultury, tradycji i religii. I myślę, że to jest też cecha odrodzonego człowieka. Bo patrząc na nich widzimy, co jest bliskie Jezusowi Chrystusowi. Bo czytamy, że Pan był z nimi. Że Pan był z nimi. A czytamy, że ci z nich, którzy byli Cypryjczykami i Cyrenejczykami, z jakiegoś powodu zwrócili się do Greków i zaczęli im opowiadać Ewangelię. I okazało się, że ci ludzie w tym mieście się nawracają, że chłoną to przesłanie i że chcą uwierzyć w Jezusa. A wszystkich to, myślę, zadziwiło, ucieszyło, ale na pewno zadziwiło. Nie wiem, z jakiego powodu czynili to Cypryjczycy. Jeżeli byli wszyscy tacy jak Barnaba, to po prostu byli bardzo otwarci i życzliwi innym ludzie. Ale domyślam się, z jakiego powodu Cyrenejczycy. Co wiemy o Cyrenie? Nie Syrenie, tylko Cyrenie. Wierzący Żydzi z Cyreny, oni cały czas obracali się wśród ludzi, którzy wyznawali poglądy Heraklita i Protagorasa. To byli hedoniści. W życiu chodzi o to, żeby się dobrze bawić. Przyjemne jest dobrem, a ból jest złym. A więc po prostu bawmy się i bawmy się jak najlepiej. Co jeszcze wiemy? Oni w życiu wyznawali zasadę sensualizmu. Czyli co? Poznajemy świat przez zmysły. Wszystko odbieramy zmysłowo. I świat jest taki, jak go postrzegam. Dlatego kolejna idea relatywizmu. Moja prawda jest moją prawdą, a ty możesz mieć zupełnie inną. Każdy z nas ma swoją. Była jeszcze inna zasada, konwencjalizmu. Czyli, że prawda jest po prostu rzeczą umowną. Chodźcie się umówimy, że prawda jest taka. Dobrze, szczególnie jeżeli ta prawda jest skuteczna, to z kolei pragmatyzm. I ci ludzie w to wierzyli, a więc prawda jest względna, przyjmijmy, że jest taka, ale przede wszystkim w życiu chodzi o to, żeby się dobrze bawić. I myślę, że Żydzi, którzy byli ludźmi pobożnymi, którzy znali Słowo Boże i uwierzyli w Jezusa, widząc takie puste życie, nie mogli być obojętni. Jestem przekonany, żeby tak by składali świadectwo u siebie, ale tutaj widzieli dokładnie to samo. Pustkę, powierzchowne szczęście, ale tak naprawdę zagubienie w życiu i smutek. Jezus czyni z człowiekiem wierzącym niezwykłą rzecz. Zmienia jego wrażliwość na drugiego człowieka. A szczególnie, kiedy widzisz, że on przeżywa to, co ty kiedyś przeżywałeś. Zobaczcie, jaką wspaniałą rzeczą jest, kiedy można wziąć swoje wcześniejsze, niezbawione życie i wykorzystać je dobrze przy kontakcie z innym człowiekiem, by pokazać mu, jaka zmiana zaszła w tobie. I poprowadzić go ku Jezusowi Chrystusowi. Dzisiejsza historia pokazuje w praktyczny sposób, jak możemy naszą przeszłość, złą, ciemną, której chcielibyśmy nieraz zapomnieć, wykorzystać na chwałę Jezusowi Chrystusowi. To, z czego uwolni nas Pan, to, skąd wyszliśmy i jak bardzo zmieniło się nasze życie, może być świadectwem dla tych, którzy są cały czas w tym samym miejscu. Tylko wiecie, jest taki jeden szkopuł. Trzeba umieć w pokorze i w odpowiedni sposób mówić o swoim starym życiu. To oznacza przyznać się do swoich grzechów, co już niechętnie robimy jako ludzie wierzący. Ale to jest najmocniejszym przesłaniem dla tych, którzy cały czas żyją w tym miejscu, z którego Jezus cię wyciągnął. Ile w świadectwie, które składamy, jest naszych dawnych rozterek, upadków i grzechów, na tle których chwała Jezusa Chrystusa i nowe życie jawią się po prostu jak światło w ciemności. Czytamy, ręka Pańska była z nimi. Wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli, nawrócili się do Pana. Wieść o nim dotarła także do uszu zboru w Jerozolimie. Wysłali więc do Antiochii Barnabę, który gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Był to bowiem mąż dobry, pełen Ducha Świętego i wiary. Sporo też ludzi zostało pozyskanych dla Pana. I znowu widzimy, co jest bliskie naszemu Panu. Gdzie możemy Go spotkać? Gdzie jest Jego serce, byśmy powiedzieli tak przynośnie? Na przykładzie Barnaby możemy zobaczyć, jak moje wcześniejsze doświadczenia Jezus może użyć dla swojej chwały. Całe szczęście, że zbór w Jerozolimie wysłał tam Barnaby. Człowieka, który rozumiał tych ludzi, bo pochodził z Cypru. Znał tę kulturę, mógł z nimi rozmawiać. Odczuwał tych ludzi, wiedział, co przeżywają. Drogi bracie i siostro, każdy z nas ma inną historię. Ale czy pomyślałeś, że twoje dotychczasowe życie może być naprawdę wartościowe w rękach Jezusa Chrystusa do kontaktu z innymi ludźmi? Może myślisz sobie, cóż wielkiego, urodziłem się w Kętrzynie. Skończyłem taką i taką szkołę. Cóż wielkiego, żyłem i robiłem takie rzeczy. No nic wielkiego, nie byłem ani Nicky Cruzem, ani Billy Grahamem, byłem po prostu zwykłym człowiekiem. Do czasu, aż Bóg postawi na twojej drodze człowieka, który nie zna go jeszcze, a potrzebuje rozmowy z kimś, kto go doskonale rozumie. Jeżeli kiedyś zadawałeś pytanie Jezusowi, co będziesz z tego miał, że poszedłeś za Nim? Tu właśnie otrzymujemy jedną z możliwych odpowiedzi. Po pierwsze, ręka Pańska będzie z tobą, gdy pójdziesz za Jezusem. Po drugie, będziesz oglądał łaskę Pańską. I wiecie co? To wystarczy. Jezus w innym miejscu mówi, będziesz miał setki domów, setki braci w tym życiu, a o wiele więcej w tym wiecznym. Ale tutaj jest mowa o tym, ręka Pańska była z nimi. Ujrzeli łaskę Bożą i niezmiernie się radowali. Nie ma nic cenniejszego, niż widzieć, jak Bóg wspiera nasze działania, niż widzieć, że Bóg coś czyni dookoła nas, niż widzieć, że Bóg przemienia ludzi dookoła nas i oni powstają. Co praktycznego możesz zrobić, gdy Bóg postawi na twojej drodze człowieka, z którym uda ci się zawiązać nić porozumienia? Opowiedz mu o swoim dawnym życiu, jakie było, gdy już się lepiej poznać. Opowiedz mu o swoich problemach i o tym, jak sobie nie radziłeś. Opowiedz mu o swoich grzechach, a potem opowiedz mu, co zrobił dla ciebie Jezus Chrystus. Jak bardzo zmieniły twoje życie. Nie ma chyba nic mocniejszego niż osobiste świadectwo potwierdzone potem świadectwem życia. Spójrz, co czytamy o Barnabie. Był to mąż dobry, pełen Ducha Świętego, który ustawicznie zachęcał innych ludzi. Wiecie, Kościół składa się z ludzi. I to, jaki on jest, zależy od nas. To jest wypadkowa tego, jacy my jesteśmy. Czy pomyślałeś o tym, by wziąć całe swoje życie i pozwolić, by Jezus użył je na swoją chwałę. Nie tylko to, o czym chciałbyś się pochwalić, ale również tym, czego się wstydzisz i o czym dzisiaj za bardzo nie chciałbyś mówić. Czytamy dalej. Potem poszedł do Tarsu, aby odszukać Saula, a gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii i tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze, nauczali wielu ludzi. W Antiochii też nazywano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Czy wiecie, dlaczego się denerwuję czasami, jak słyszę, gdy ktoś tak zupełnie bezrefleksyjnie potrafi w tak pozbawiony wrażliwości, miłości sposób odnieść się do człowieka, który po raz pierwszy przychodzi do nas do kaplicy? Bo jestem przekonany, że brakuje tej osobie tego wszystkiego, co towarzyszyło Barnabie, gdy udał się po Pawła, po Saula. Poszedł do Tarsu. To było jeszcze dalej. Zadał sobie trud, by odszukać Saula. Potem przyprowadził go do miejsca wzrostu. I potem przebywali tam razem rok czasu. Ja wiem, że Paweł był już dojrzały, ja wiem, że Paweł już wtedy naucza Słowa Bożego. Ale to jest pewien proces pokazany, który każdy z nas, przez który każdy z nas powinien przeprowadzić osobę, którą Bóg stawia na jego drodze, otwartą na Ewangelię. Szukaj człowieka, udaj się po niego, przyprowadź go do miejsca wzrostu i poświęć mu czas. Rok, dwa, trzy. Bądź gotowy odbierać jego telefonu w środku nocy. Bądź gotowy modlić się o niego. Bądź gotowy w praktyczny sposób mu pomagać. Bądź gotowy składać mu świadectwo. Bądź gotowy modlić się o niego zawsze, gdy cię o to poprosi. I wtedy nie przejdzie ci przez usta takie właśnie słowo rzucone w kierunku człowieka na przykład niezbawionego, takie pozbawione wrażliwości. Bo jeżeli kiedykolwiek nosiłeś człowieka niezbawionego w modlitwie, w trosce, to wiesz, co to znaczy. A wszystko można zepsuć jednym słowem. Dobrze. Nie jesteśmy zborem w Jerozolimie. Ani nie jesteśmy zborem w Antiochii. Tamten zbór w Jerozolimie był zborem złożonym z samych Żydów. Zbór w Antiochii, popałam, to z Żydów, to z pogan. No my tutaj jesteśmy zborem, w którym myślę, że, no nie wiem, może zdarzyłby się ktoś, zdarzyłaby się osoba pochodzenia żydowskiego, ale de facto takich osób prawdopodobnie w naszym zborze nie ma. Nie żyjemy w Antiochii, nie żyjemy w Jerozolimie, ale żyjemy w Białymstoku, w mieście różnych kultur, w którym jest pewien, który ma swój charakter, swój smak. Chciałbym przez to dzisiejsze słowo zachęcić siebie i siebie, abyśmy zastanowili się, jak my z naszymi doświadczeniami, z naszymi porażkami i zwycięstwami możemy dotrzeć do ludzi, którzy żyją wokół nas, którzy może mają podobne świadectwo życia, podobne doświadczenia, którzy potrzebują po prostu świadectwa od nas. Jak mogę wyszukać takich ludzi? Jak mogę do nich dotrzeć? Jak mogę składać im świadectwo? Wiecie, dobrze jest po prostu napisać sobie swoje życie, świadectwo życia. Zanim poznaliśmy Jezusa, jak to wszystko wyglądało, z czym się zmagaliśmy, a potem zacząć się modlić, Boże, skoro mam tą przeszłość, którą Ty zmieniłeś, to postaw mnie na drodze ludzi, dla których będzie to pomocne, by zwrócić ich w Twoją stronę. Czy pomyślałeś o tym, że nawet rzeczy, których się dzisiaj wstydzisz, mogą być atutem w takiej rozmowie, bo ktoś się otworzy przed Tobą i zacznie słuchać Twojego świadectwa. To oznacza, że musimy być ludźmi bardziej otwartymi. Może nie lubimy zbyt wielkiej otwartości. To jest tylko kwestia decyzji, na ile będziemy otwarci na innych ludzi. Na ile potrafimy ich słuchać. I jeżeli trzeba powiedzieć, słuchaj, nie wiem, co przeżywasz, ale znam człowieka. I to jest kolejna rzecz. Na ile my siebie tak naprawdę znamy? Na ile znamy swoje historie, świadectwa sprzed nawrócenia, by móc powiedzieć, wiesz, ja nie wiem, ale przyprowadzę ci Saula. On cię zrozumie i on ci pomoże. On ci fajnie powie, co można zrobić. Jakie są relacje między nami? Czy jesteśmy między sobą na tyle otwarci, by opowiadać sobie rzeczy z naszego życia po to, by powiedzieć, jak wielka chwała należy się Jezusowi za to, że nas wyrwał. To nie jest łatwe. Nie wolno tego robić w sposób taki nieprzemyślany, bo można stać się ofiarą plotek. Ale właśnie, co robimy, by taka atmosfera zaufania między nami się zwiększała, aby móc otwarcie mówić o pewnych rzeczach, które zmienił w naszym życiu Jezus Chrystus. Nie będziemy nigdy zborem w Jerozolimie, nie będziemy nigdy zborem w Antiochii, nie o to chodzi. Jesteśmy tu i teraz w Białymstoku. A zbór to my, ludzie z określonymi doświadczeniami, przeżyciami, bagażem doświadczeń. Jezus może to wziąć i wykorzystać, jeżeli będziemy potrafili składać świadectwo ludziom o podobnych przeżyciach i doświadczeniach jak my. I to słowo nas dzisiaj do tego zachęca. Zbór w Antiochii, światłość w ciemności. Bóg stawia nas tutaj. Módlmy się o to, jak możemy być świadectwem w tym mieście. Amen. Zapraszam do modlitwy.